Dzisiejszy temat brzmi: Jezus, nauczę Cię żyć z charakterem. Te słowa przypisałem Jezusowi, bo rzeczywiście On nas uczy żyć z charakterem. Poprzedni temat brzmiał podobnie: Jezus, nauczę Cię żyć w moim duchu. Bo w życiu chrześcijańskim da się wydzielić jakby dwie sfery: duchową, powiedzmy te dary ducha, które określiłem jako charyzmat, i drugą sferę związaną z tym, kim jestem, czyli z moim charakterem. Nazwałem ją charakter, charyzmat i charakter. O charyzmacie było. Zachęcam tych, którzy nie słuchali tego, żeby zajrzeli na stronę internetową, a dziś powiemy o charakterze, który jest bardzo ważny. Wszystkie te fragmenty główne moglibyśmy sobie przeczytać nawet dziś, gdybyśmy mieli dużo czasu, ale nie mamy, więc przeczytamy tylko niektóre najistotniejsze, a pozostałe zachęcam do ich przeczytania już w tygodniu. O co chodzi w dzisiejszym rozważaniu? Po co my tu jesteśmy? Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że jest rzeczą ważną, jak Bóg kształtuje charakter. I jak mam w związku z tym żyć? To jest ważne. I od razu na wstępie podajemy tu prawdę główną, która streszcza wszystko, o czym powiemy. Otóż, uwaga, patrzmy w kartkę. Bóg kształtuje nasz charakter przez cierpienia i próby, powołując nas do życia heroicznego, bohaterskiego, innymi słowy. Dlaczego? Dla sprawy Królestwa i dla naszych zadań w wieczności. W wieczności. Ważną rzeczą, którą musimy sobie uświadomić, jest to, że życie jest wypełnione trudem. I to życie wypełnione trudem, cierpieniem, próbami nie jest wyjątkiem. To nie wyjątek. To codzienna norma. O co my się modlimy w modlitwie pańskiej? Bądź przy mnie w godzinie próby. Modlimy tam się o chleb powszedni. I modlimy się: bądź przy mnie w godzinie próby, bo tak jak chleb powszedni jest nam potrzebny na co dzień, tak próby spotykają nas co dzień. Nie, że raz kiedy. I modlimy się, żeby Pan przy nas był. Świat jest polem walki życia ze śmiercią. To znaczy tego, co Boże, Królestwa Bożego, z tym, co nie Boże, to znaczy z systemami przynajmniej części zbudowanego stworzenia. Ta walka rozgrywa się w sferze wiary w Jezusa Chrystusa. Stąd dzisiejszy świat, zauważcie, nie walczy z Bogiem, z pojęciem Boga. Walczy z Jezusem Chrystusem. O to się rozchodzi. Z tej walki mają się wyłonić ludzie bohaterscy, ludzie z charakterem, dojrzali, ludzie na miarę Chrystusowej pełni i przygotowani do zadań wiecznych. W tej sferze życia z charakterem uświadamiamy sobie w sposób szczególny, że nasze chrześcijańskie życie ma wymiar kosmiczny, to znaczy łączy niebo z ziemią. Wiecie, wielu ludzi myśli: żyję tu, później umrę i nie będę żył tu, pójdę na drugi świat. Tymczasem, gdy jesteś w Chrystusie, ten świat staje się jeden. Apostoł Paweł mówi: dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć to zysk. To jest inne życie. Nie ma tu takiego podziału jak w świecie ludzi nieodrodzonych. Ten wymiar kosmiczny łączy życie doczesne z wiecznością. Pan Jezus mówi do Marty: Marto, kto żyje i wierzy we mnie, śmierci nie ujrzy na wieki. O czym Pan Jezus mówi? Marta nie żyje do dziś. Umarła. Ale Pan Jezus mówił o tym, że kto żyje i wierzy w Niego, ten wchodzi w inny wymiar. Dla Niego śmierć jest po prostu pozbyciem się tej ziemskiej skorupy. Również chodzi o to, że tu zmagamy się. I jaki to w ogóle ma sens? To ma taki sens, że w niebie, bracie, nie będziesz siedział z założonymi rękami i się nudził. Bo dzisiaj dowiemy się, że Bóg nas powołuje do zadań w wieczności. I mnie się zdaje, że im bardziej skomplikowane życie mamy tu, tym lepiej jesteśmy przygotowani do życia tam. Tak samo jak w naszym życiu. Ile trwają studia? Proszę mi powiedzieć. 3 lata masz licencjat. Jeszcze 2 masz tam magisterium czy co innego. Tak, potem jeszcze inne certyfikaty, inne tam dolegliwości, ale 5 lat i potem jak długo pracujesz? 35, 40, 50. Teraz to pracuj do śmierci, bo nie wiadomo co potem. Ale co znaczy po zakończeniu, nie wiadomo czy będzie jakaś emerytura, ale potem są 10-lecia pracy po tych 3 latach czy 5 latach. Tak samo Bóg tak postanowił, że tu w te 60, 70 czy 80 lat życia na ziemi przygotowujesz się do życia gdzieś, do pełnienia jakichś obowiązków gdzie indziej. Złota myśl jest dzisiaj podwójna. Jeżeli nie masz dobrej pamięci, to ta pierwsza linijka jest ważna. To się naucz tego. Dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Ten werset może nie łączy się tak bezpośrednio i nie będę do niego dzisiaj nawiązywał, ale kiedy przygotowywałem ten temat, to ten werset po prostu miał być główny, bo trochę ten temat miał wyglądać inaczej. Dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. I chcę tu powiedzieć, że jeśli jesteś w Chrystusie, to dla ciebie śmierć może być zyskiem. Biblia mówi, postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Więc kto swojego życia nie związał z Jezusem, to niech się boi. Natomiast jeżeli swoje życie związałeś z Jezusem, to dla mnie życiem jest Chrystus. A śmierć to co? Sąd? A śmierć to zysk. Śmierć to zysk. Również chcę powiedzieć, że dla kogo śmierć jest zyskiem, prawdopodobnie ten człowiek w życiu dokona paru dobrych zmian, bo się nie boi tego, że go mogą pozbawić życia. Ale druga myśl jest trochę dłuższa. Możemy też się jej nauczyć. Kto ma dobrą pamięć, niech się nauczy 2. Za najwyższą radość uważajcie chwilę, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość, a wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. O, na takich nas Bogu zależy. I teraz do dzieła. Wielka gra, to znaczy główne rozważanie. Przypomnę tylko, że w życiu chrześcijanina da się wyróżnić 2 sfery, właśnie ten charyzmat i charakter. Ta pierwsza, charyzmat, potrafi być widowiskowa, kiedy na przykład przy Jezusie ludzie martwi wzbudzali się do życia, kiedy powstawali jacyś ludzie, którzy mieli niewładne kończyny, więc to może być widowiskowe, lecz ten charakter to też jest ważny, bardzo ważny. Choćby niech o tym świadczą te słowa tutaj, które wypisałem. W Księdze Objawienia tak Jezus mówi. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Aha, chcielibyśmy mieć w Gnieźnie otwarte drzwi. Uwaga. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Jak nam się to podoba? Mi się bardzo podoba. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zobaczcie, że Jezusowi zależy na charakterze. To ważne i może ważniejsze niż cokolwiek inne, bo gdyby chciał, to by obdarzył ten Kościół mocą. Co to dla niego? To nic, ale on w swoim planie miał co innego. Miał na oku charakter. Jeśli by charyzmat porównać do pieczęci, to charakter byłby jej wyciskiem. A co jest tą siłą, która powoduje, że pieczęć, kiedy ją przyłożysz, odciska się na kartce papieru? Co jest tą siłą? Właśnie tą siłą są cierpienia i próby. Chcę jeszcze powiedzieć, że gdy mówimy tutaj o charakterze, to mamy na myśli zarówno zespół cech, które określają, kim jesteś, ale też mamy na myśli właśnie to odbicie, ten wycisk. Dlatego, że po grecku charakter to znaczy wycisk, że coś na tobie się odcisnęło i ten odcisk nazywa się charakter. W liście do Hebrajczyków 1:3 zauważcie, że Jezus jest nazwany takim odciskiem Boga. Boga nikt nigdy nie widział, ale na tym człowieku Chrystusie Bóg wycisnął swoją naturę. Stąd zauważcie, że tam Jezus jest nazwany odbiciem, bo gdybyśmy przetłumaczyli charakterem, to by to było troszeczkę po polsku niezrozumiałe, ale tam jest słowo charakter. Chodzi o to, żebyś ty, idąc przez życie, niełatwe życie, poddał się, czy wystawił się na to, by Bóg wycisnął na tobie swoje piętno, swój charakter, swój kształt. I On to czyni właśnie przez cierpienia i próby. Przejdźmy do spostrzeżeń. Pierwsze spostrzeżenie. Nowe przymierze, to znaczy pisma Nowego Testamentu, kreśli analogię pomiędzy rozwojem biologicznym a rozwojem duchowym. I właśnie tą analogię mamy opisaną na tych karteczkach dzisiaj. Ten traktat jest nam znany. Niektórzy, którzy tu przychodzą rzadziej, czy są powiedzmy nowi, nie znają tego traktatu, dlatego dołączyłem go dzisiaj do każdego pakietu. Ten traktat, Drogowskazy życia w Jezusie, mówi o tym, jak żyć, jak to życie jest podzielone. Otóż w naszym życiu biologicznym jak to jest? Najpierw jesteś dzieckiem. Potem przestajesz być dzieckiem, wchodzisz w młodość. Młodzi ludzie nie chcą być dziećmi, chcą być młodymi ludźmi. A potem jest wiek dojrzały. Jesteśmy dojrzali i to jest chyba najfajniejszy wiek. Nareszcie wiesz. Przynajmniej ci się tak zdaje, że wiesz, że nic nie wiesz, ale coś już do czegoś doszedłeś. I w życiu duchowym jest podobnie. Jest okres dzieciństwa, jest okres młodości i jest okres dojrzałości. Tutaj w tym traktacie każdy z tych okresów opisałem w pewien sposób. Najpierw cechy charakterystyczne. Czym się charakteryzuje takie na przykład duchowe dzieciństwo? Jakie są jego ograniczenia? Bo na przykład w rozwoju biologicznym dziecko nie dostanie prawa jazdy. Dziecko nie może zawrzeć związku małżeńskiego, a to jest takie fajne, a po prostu jest za małe. Ma pewne ograniczenia. W życiu duchowym też. O tym jest tu mowa. Ale też dzieckiem duchowym, tak jak i dzieckiem w sferze biologicznej, nie jest się zawsze, nie zawsze będziesz dzieckiem. Będziesz wyrastać. A jak wyrastamy w okresie biologicznym, to co jest? To rodzicom trudno i tobie trudno, gdy wyrastasz. Coś zaczyna trzeć, coś jest nie tak. Człowiek nie czuje się ze sobą dobrze. Ja o moich dzieciach mówię, że poszukują swojej tożsamości. W sferze duchowej też mamy do czynienia z oznakami wyrastania. Będziesz to widzieć, że już pewne rzeczy z początku cię bawiły, cieszyły, a teraz nie cieszą się, nie bawią się. O, wydawało mi się takie fascynujące, a teraz już nie, bo wyrastasz. I tutaj jeszcze jest mowa o Bożych lekcjach na czas dzieciństwa, o potrzebach i o niebezpieczeństwach. I później jest okres młodości i okres dojrzałości. A ponieważ zrobiłem to tak zwięźle, to mi jeszcze troszeczkę papieru zostało, gdzie wypisałem takie rzeczy, może istotne, o czytaniu Pisma Świętego, o modlitwie i tam jakieś inne rady, które już nie wchodzą w to. Więc to jest krótkie. I myślę sobie, że warto się z tym zapoznać, o czym jeszcze dzisiaj powiem. Bo właśnie jest tak, że podobnie jak w rozwoju biologicznym, tak też w rozwoju duchowym, mógłbyś tutaj w te puste miejsca wpisać, mamy do czynienia z dzieciństwem, z wiekiem młodzieńczym i z wiekiem dojrzałym. Ale teraz drugie spostrzeżenie. Próby doskonalą. I powróćmy do tego fragmentu z Jakuba, tylko teraz on będzie w przekładzie dosłownym. Za najwyższą radość uważajcie, bracia moi. Ale gdy Biblia mówi bracia moi, to ma na myśli wszystkich, siostry też, bo to jest starożytność, tam inaczej to ten savoir vivre się ten przebiegał. Za najwyższą radość uważajcie, bracia moi, gdy spadają na was różnorodne próby. Gdy będziemy słuchać tego na przykład rozważania o charyzmacie, tam dary ducha określone są jako różnorodne. I tym samym słowem są określone tutaj próby. Różnorodne próby. Za najwyższą radość, bracia moi, uważajcie, gdy spadają na was różnorodne próby. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, albo dojrzałego, albo do czynu doskonałego, albo do czynu dojrzałego, abyście byli doskonali. Ale w greckim słowo doskonali i słowo dojrzali to jest jedno i to samo słowo. Więc abyście byli dojrzali, dojrzali ludzie, albo doskonali ludzie, nienaganni, nie mający żadnych braków. Teraz na trzeciej stronie jesteśmy. Próby i pokusy to radość numer który? Bardzo dobrze. Masz refleks. To radość numer jeden. Ktoś by powiedział, najbardziej się tego boję. Ale słuchajcie, to jest trochę tak. Jeżeli jesteś taternikiem i idziesz na kurs staternictwa, to potem gdzie chcesz jechać? Nad płaskie morze? Wygrzewać się na słońcu? Nie! Chcesz jechać w góry, zmierzyć się ze skałami. To jest twoja radość. Albo na przykład... Mógłbym tutaj podawać mnóstwo innych przykładów. Po prostu chodzi o to, że w życiu chodzi o to, żebym się mierzył z tym, co ono niesie. Żebym nie był człowiekiem, który liczy, że to łatwo przejdziemy, wszystko cudzym kosztem może, ale żebym ja był tym, który potrafi sprostać wszystkiemu, co niesie życie, a nie niesie łatwych rzeczy. Z tego powinienem uczynić radość numer jeden. Ja po prostu musiałem to sobie powiedzieć, że nie wychodzi mi. Tłumaczę Biblię. Teraz przygotowujemy ją do druku. To jest taka żmudna robota, że potrafię być załamany, ale kiedy uświadomię sobie, że tak ma to być, to nie ma być łatwe, to powiem, że zbieram się w sobie i myślę sobie, dam radę, przejdę przez to również. Teraz dalej. Te pokusy i próby, to jeszcze chcę wam powiedzieć coś. W języku greckim pokusy i próby określone są jednym słowem, peirasmos. Jedno słowo, nie ma rozróżnienia. W języku polskim mamy pokusy, które mówimy, że to są bardziej pokusy do złego. A próby to nie muszą być do złego, tylko to jest po prostu coś ciężkiego, coś trudnego. Tak? W greckim nie ma takiego rozróżnienia. To po prostu tłumacze rozróżniają. Kiedy kontekst w Biblii, w Nowym Testamencie jest, że chodzi o grzech, to mówimy pokusy. Gdy chodzi nie o grzech, tylko o jakieś właśnie zmocowanie się z życiem, mówimy próby. Ale w greckim jest to samo słowo. A zatem można by powiedzieć, że nawet gdy przechodzisz przez pokusy, to nie bój się, o to chodzi. Bierz je na klatę. Damy sobie z nimi radę, o czym za chwilę. Więc te pokusy i próby są doświadczeniem czego? Popatrzmy tutaj do tego tekstu naszego, do wiersza trzeciego. Co tu jest napisane? Wiedząc, że... Właśnie, zobaczcie to, bardzo dobrze, masz tu refleks. Są one doświadczeniem wiary, a nie silnej woli. One są doświadczeniem wiary. Jak przychodzą na nas trudne chwile, to wtedy co się pojawia? Na przykład chorujesz, albo zapadłeś na ciężką chorobę, albo umarło ci dziecko, albo coś takiego się stało, co wydaje nam się, że nie powinno. To pytanie jest jakie? Dlaczego ja? Czy Bóg istnieje? Jeśli Bóg istnieje, to dlaczego ja? Zaczynamy wątpić. To dobrze czy źle? Ja bym powiedział, to dobrze, bo to właśnie są próby wiary. To nie są próby silnej woli. To chodzi o to. Bóg chce w nas mieć ludzi, którzy wierzą. Którzy wierzą. Tak mu się upodobało i dobrze. Bo pamiętam okres, kiedy w Polsce było bardzo źle. Kiedy było po prostu w sklepach były półki i sprzedawca. Nic innego. I pamiętam, kiedy wówczas pod nasz budynek kościelny w Szczecinie, bo ze Szczecina pochodzę, przyjechał potężny tir z odzieżą ze Szwecji. Przepiękna odzież. Myśmy nowych takich nie mieli. Te używane przyszły. Przyjechał cały tir. Nigdy w życiu widziałem tiry na ulicy, ale nie wiedziałem, ile się w tira mieści. To są potężne ilości. Myśmy to wszystko rozładowali. Zastawiliśmy całą kaplicę. Ta kaplica nie pomieściłaby tego. Tyle tego było. I pamiętam, bo mi się to przytrafiło, że puka ktoś do drzwi. Otwieram. Stoi tam człowiek i mówi, proszę pana, Jak można się do waszego kościoła zapisać? Bo ten człowiek chciał te rzeczy. Nie chciał Chrystusa, a przynajmniej nie uświadamiał sobie, że chce Chrystusa. Jemu było źle. On chciał rzeczy. I gdyby Bóg był tym Mikołajem ze Szwecji, który przyjeżdża z pieniędzmi i z darami i tak dalej, ta kaplica nie miałaby pustych siedzeń. Byłoby mnóstwo ludzi. I my widzimy, że w wielu miejscach, gdzie ludzi nakłania się do jakichś rzeczy, to bujdy są, ale są tam ludzie, bo oni czegoś chcą. Natomiast Bóg szuka w nas wiary. Nawet wtedy, gdy wątpisz, bo pokusa i próba są próbą wiary. I ostatnie pytanie stąd, z trzeciego, do doskonałego dzieła co prowadzi? Proszę bardzo, z tekstu. Jak? Wytrwałość. Wytrwałość prowadzi do doskonałego dzieła. Co to znaczy? Niewykształcenie. Ktoś powie, ja nie mogę być dojrzały ani doskonały, ja nie mam takiego wykształcenia, nie mam takiego talentu, ja nie mam takich pieniędzy, ja tu nie mieszkam i tak dalej. To nie o to chodzi. Wytrwałość ciebie, kimkolwiek jesteś, doprowadzi do twojej dojrzałości, do twojej doskonałości. To tak, panowie, jak wy macie różne sprzęty. Czy chcielibyście, żeby wszystkie sprzęty w waszym ośrodku to były grabki? Nie. Potrzebny jest szpadel, potrzebny jest kilof, potrzebna jest siekiera. I nie chodzi o to, że wszystkie najdoskonalsze sprzęty to siekiery. Są doskonałe siekiery, ale są doskonałe szpadle, są doskonałe grabki i doskonałe miotły. I chodzi o to, że Bóg każdego z nas prowadzi do naszej doskonałości, naszej dojrzałości. Stąd wszelka zazdrość, kiedy mówimy o zazdroszczę temu człowiekowi, to jest głupota. To jest głupota, bo ten człowiek nigdy nie będzie taki jak ty, a ty nigdy nie będziesz taki jak on. Ale w ogródku potrzebne jest każde narzędzie, każde. Tak samo w Kościele jest potrzebny każdy człowiek, niezależnie od tego, w czym jest dojrzały. Do doskonałego dzieła prowadzi wytrwałość, która jak się kształtuje? W próbach, w pokusach, poprzez cierpienia i próby. Spostrzeżenie trzecie, bo mówimy sobie, ale nam Pan wyznaczył ciężki los. Więc zobaczymy, jaki Pan wyznaczył sobie los, bo chyba powinien, ma tu wszystkie dojścia, wszystkie znajomości we wszechświecie, no to on ma łatwo. Ale zobaczmy, co jest napisane o Jezusie. Otóż zauważamy w tym spostrzeżeniu trzecim, że Pan Jezus nie był wyjątkiem na swoich ziemskich szlakach, kiedy żył pośród nas. I dwa teksty tu przeczytajmy. Z listu do Hebrajczyków, a ten z listu do Filipian, tu w nawiasie wypisany, to w domu. Najpierw ten z drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Przystało bowiem temu, z powodu którego dzieje się wszystko i za sprawą którego dzieje się wszystko, to znaczy Bogu, przystało bowiem Bogu, aby tego, który wielu synów doprowadził do chwały, czyli Jezusa, sprawcę ich zbawienia udoskonalić w jaki sposób? Pasowało wam to do Jezusa? Że Bóg Ojciec tak postanowił, że doprowadzi go, udoskonali go przez cierpienia. My bardziej mówimy, nie, nie, Bóg tego nie chciał, to ludzie mu to zrobili. Ludzie mu to zrobili, ale taki był Boży plan. Jakoś tak jest, że w tej ludzkości zostaliśmy tak tutaj przez grzech uformowani, że najbardziej uczymy się i dochodzimy do doskonałości przez cierpienia. Dalej idźmy. Więc Jezusa droga do doskonałości wiodła przez co? Przez cierpienia. Idźmy dalej, też w liście do Hebrajczyków. W dniach swego życia w ciele, to o Jezusie, z wielkim wołaniem i łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który go mógł wybawić od śmierci. Czy tak się modlisz jak Pan Jezus? On tu jest opisany, że wielkie wołanie łzami zanosił błagania i usilne prośby do tego, który go mógł wybawić. Ja to myślę, że czasem nasze modlitwy to są takie, że modlimy się o coś i jak tego nie ma, no to no, wiedziałem, że Bóg jest właśnie, nie chce mi tego dać. Ale to nie jest tak. Może Bóg próbuje, czy ty naprawdę chcesz. Bo może się okazać, że to jak z dziećmi naszymi. Czegoś chcą, poczekaj trochę, za tydzień już mogą nie chcieć. Jak za szybko odpowiesz, to stracisz pieniądze. Będzie w kącie leżeć. Lepiej poczekać, czy dziecko chce. Tak samo my jesteśmy takimi ludźmi, którzy wydaje nam się, że czegoś bardzo chcemy, dopóki nie minie tydzień czy dwa. Teraz o Jezusie. W dniach swego życia w ciele, z wielkim błaganiem, wielkim wołaniem i łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i ze względu na pobożność został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się dla wszystkich mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia. A zatem Jezus nauczył się posłuszeństwa przez co? Przez to, co wycierpiał. I idźmy do spostrzeżenia czwartego. Cierpienia i próby kształtują ludzi bohaterskich do zadań wiecznych. I tutaj jest dłuższy fragment, ale chciałbym go przeczytać, bo to jest niesamowity fragment. Otwórzmy drugi list do Koryntian. Czwarty rozdział. Tutaj od siódmego wiersza czytamy tak. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych. Tu Paweł mówi o nas, że my jesteśmy taką gliną. Aby stało się widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zobaczcie, że Panu Bogu nie przeszkadza, że my jesteśmy gliniani. Bo jak my byśmy byli złoci, brylantowi, to wtedy ludzie by sobie pomyśleli, to może Bóg nie działa, tylko to złote naczynko, brylantowe naczynko. A tak, zostań sobie gliną, bo tu nie chodzi o ciebie, tu chodzi o chwałę Jego działania. To też, kiedy myślisz o sobie, ja jestem tylko zwykła glina. Dobrze, dobrze, tak ma być. To wtedy masz szansę na to, żeby za szybko nie popaść w pychę. Więc źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Uwaga teraz, piękny fragment. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni. Nieraz byliśmy, bywamy bezradni, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, Pan Bóg to dopuścił? Ja prześladowany? Nie powinienem być. Powinno być łatwo, fajnie. Prześladowani, lecz nieopuszczeni. Powaleni, lecz niepokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy na swoich ciałach, aby i życie Jezusa było w naszym ciele wyraźne. Uwaga, teraz jedna. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. W ten sposób śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, a życie w was. Ten fragment lubię, bo on pokazuje, że misja to nie polega na tym, że się ma dużo pieniędzy i fajny program w kościele. Misja polega na tym, co tu jest napisane. W ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło we mnie, a życie w ludziach. Jakoś tak to jest, o czym nie dziś. Mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, wierzymy i dlatego mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą. To wszystko natomiast dzieje się ze względu na was, aby dzięki łasce, która tak obficie dała o sobie znać w przypadku wielu, zaobfitowało też dziękczynienie dla Bożej chwały. I teraz od 16. Dlatego nie poddajemy się. Wprawdzie nasz wewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz zewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Zewnętrzny niszczeje, a wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Uwaga, chwilowa lekkość ucisku. Chociaż ten ucisk na ziemi potrafi być trudny. Ale w porównaniu z tym, co nas czeka, to jest pyłek. Chwilowa lekkość ucisku zapewnia nam nieporównywalny ciężar wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Pozwolę sobie też na historię. Słuchajcie, kto ma ten Nowy Testament? Włożyliśmy tu mnóstwo wysiłku, żeby go stworzyć. Jest piękny, ma złote brzegi, tutaj okładka taka skóropodobna. No po prostu, jak go zobaczyłem, to po prostu doskonała książka. A ten fragment to jest mój ulubiony, ten, co teraz przeczytaliśmy. Otworzyłem go i tu w tym fragmencie jest chyba największy byk. Dlatego, że zobaczcie tu w wierszu 15. A wszystko natomiast, drugi list do Koryntian. Taki jest błąd. Bo tu powinno być dzieje się, ale ponieważ to było robione automatycznie, to pewnie ktoś robił szablon tego drugiego listu na Koryntian, używając szablonu z dziejów apostolskich. I pewnie automatycznie kazał podmienić. Podmień dzieje apostolskie na drugi list do Koryntian. I on tam sobie puknął. Dzieje, trafił w tekście i podmienił na drugi list do Koryntian. I tak sobie pomyślałem, ten błąd czyni ten Nowy Testament glinianym. Taką miałem nadzieję, że będzie fajna książka. Taki błąd. Piękny fragmencie. A jednak Bóg dokonuje swojego dzieła również poprzez ten gliniany, poprzez tą glinianą książkę. Także już około miliona egzemplarzy chyba jest w użyciu. Także Bóg czyni swoje dzieło. Więc przeczytaliśmy taki fragment. Z tego fragmentu moglibyśmy wypisać słowa, które wskazują na powszechność cierpień i prób. I jakie to były słowa? Stale, zawsze, wciąż. Nie były, że od czasu do czasu i tak dalej. To pokazuje, że ta rzeczywistość cierpień i prób, trudności, prześladowań jest stała. I Bóg tego nie zmienia, a mógłby. Bo chodzi o to, by wykształtować w nas wiarę. By wykształtować przez tą wiarę wytrwałość i dzieło doskonałe. Mówiliśmy o modlitwie pańskiej. Gdybyśmy ją w myślach sobie przytoczyli, to też zauważylibyśmy, że tam w tej modlitwie pańskiej, która jest pewnym wzorcem modlitwy codziennej, jest mowa: bądź przy nas zawsze w chwili próby. W tradycyjnej wersji to jest: i nie wódź nas na pokuszenie, ale zachowaj nas od złego. Albo bądź przy nas zawsze w chwili próby, aby zachować nas od złego. Ku czemu zmierza ten pozornie niezrozumiały sposób? Otóż on zmierza do tego, że my będziemy ludźmi do szczególnych poruczeń, do szczególnych zadań. O tym za chwilę, ale najpierw chcę zwrócić uwagę na ważny tekst, bo niektórzy już może się strasznie boją i myślą sobie, ja nie wytrzymam, lekka próba i ja leżę. Tak, nie do końca, nie, próby będą ciężkie, bo to nie jest tak, żeby były lekkie. Lekka nic nie zrobi. Tutaj są i kobiety, i mężczyźni. Powiem do mężczyzn: panowie, gdy ktoś idzie na siłownię, to nie buja się tylko lekkimi ciężarami, bo one nic nie dają. Czasu do czasu musi mieć takie, że musi mieć asystenta, który kiedy już widać, że rzeczywiście ci to spadnie na klatę, to ci to zabierze. Ale dopóki nie spada, to musisz to podnieść. Więc tutaj 1 Koryntian 10:13, zobaczmy, co jest. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie, pisze Paweł do Koryntian. Bóg jest wierny, on nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli znieść. Więc temu możemy zaufać. Bogu chodzi o wytrwałość, chodzi o nasz charakter, nie o to, żeby nas zniszczyć. I teraz przejdźmy na czwartą stronę i przeczytajmy tylko jeden fragmencik, chociaż ich jest dużo więcej w Nowym Testamencie, ale to on nam coś pokazuje. Jak śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że... Co tu czytamy? Święci będą sądzić świat. Aha. A myśmy myśleli, że to Pan Bóg będzie sądził świat. Też. Na pewno też. Ale coś tu jest napisane o nas. Aha. Prawnicy to się kształcą 5 lat. I później muszą zebrać, jeszcze są aplikacje. Nie tak od razu po studiach i do decydowania o cudzym losie. Są aplikacje. Niełatwe. I egzaminy prawnicze. Tak samo jest z nami. Dalej czytajmy. A jeśli świat ma być sądzony przez was, czy nie jesteście zdolni do rozstrzygania w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A co dopiero sprawy życiowe? No więc tu się nam wyjaśnia. Bóg musi nas wypróbować. Inaczej anioły sądziliby partacze, ale to nie w niebie. Bóg nie może sobie pozwolić na coś takiego. Mamy ćwiczyć się w sądzeniu pomniejszych spraw dlatego, że przed nami jest sądzenie świata, sądzenie aniołów. Jakieś zadania, które wyłuskujemy z Biblii tu i ówdzie. One nie są opisane bardzo wyraźnie, ale widać, że Bóg nas do czegoś przygotowuje. I teraz decydująca chwila. Po pierwsze, SMS. Ten SMS to oznacza, że postanów coś, co jest szczególne, mierzalne i sprawdzalne. Postanów między innymi to, że w bieżącym tygodniu określisz okres swojego duchowego rozwoju i napiszesz, co cię przekonuje o tym, że masz rację. No, weźmiesz ten traktat, przeczytasz parę tutaj, nawet jedną trzecią kartki i określisz, gdzie ja właściwie jestem w moim rozwoju. Powiesz, no ja to jestem, tu wszystko pasuje do mnie, ja jestem tu. Albo ja już wyrastam, to jestem tu. Aha, to tu jestem. To jest ważne. Określ to, jeżeli sam nie jesteś pewny, to napisz, co cię przekonuje, że tak jest w notesie swoim, w pamiętniku, albo nawet porozmawiaj z przyjacielem. Porozmawiaj z kimkolwiek, kto cię zna, z żoną, z mężem. Czy to pasuje? Czy ty też tak widzisz jak ja? To będzie fajna przygoda na tym. Określ to. A po drugie, wymień swoje największe trudności, czy wypisz je sobie, swoje największe trudności i wskaż pozytywne strony swoich zmagań. Bo są. Bo na pewno są. I teraz moglibyśmy tutaj uczynić spotkaniem świadectw. Ile razy przekonaliśmy się, ale to zwykle już z perspektywy czasu, że jakaś najpotworniejsza trudność przyczyniła się do naszego potężnego kroku naprzód. Właściwie na tym polega życie, to nawet nie ma co przykładów dawać. Tak to jest. Chodzi o to, że przechodząc przez te próby, kiedy jest to narzekanie i próba wiary, czy jest Bóg, czy ja wierzę, czy On istnieje? On istnieje. Zobacz, po co On to robi, bo na pewno jest jakiś powód. Być może, gdy zobaczysz ten powód, to pomoże ci to przechodzić przez to świadomiej, bardziej radośnie i rzeczywiście uczynić z prób i pokus. Radość numer jeden. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, z całego serca pragnę Ci dziękować za to, że tak bardzo nas kochasz, że widzisz w nas potencjalny materiał.